tekst, który znajduje się w Dziejach Apostolskich w rozdziale 16 i on będzie podstawą dzisiaj naszego rozmyślania. I tak myślałem sobie, jak zatytułować to zwiastowanie. I tak myślę, że najlepszym tytułem będzie tytuł Zmarnowany czas. Zmarnowany czas. Czasami, prawda, że mamy uczucie, kiedy patrzymy wstecz na jakieś miesiące, tygodnie w naszym życiu, że no, żałujemy bardzo, że one tak wyglądały. I czasami to nie jest z naszego wyboru, że tak wyglądają. Chociażby czasami bywa tak, że no, powiedzmy, złamiemy nogę i zostajemy unieruchomieni na ileś tam tygodni, a nawet miesięcy. Coś się wydarzy, co spowoduje, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy wykonywać i znowu myślimy, że to jest zmarnowany czas. Będziemy czytać właśnie o takiej sytuacji, o takim zdarzeniu w życiu pewnego człowieka, która miała znamiona takiego zmarnowanego czasu. Będziemy czytać wiersze z tego 16 rozdziału od 19 do końca. Jednak jeśli chodzi o to, o czym będziemy mówić, to właściwie to jest od początku tego rozdziału, a nawet jeszcze kawałek rozdziału 15. Ale przeczytajmy tylko ten tekst, on i tak jest długi. Pewnym takim dopingiem dla mnie, żeby czytać ten długi tekst, było to, co słuchałem ostatnio w tym tygodniu z ust nieżyjącego już takiego bardzo znanego kaznodziei Johna Stotta. On został zapytany kiedyś, jak według niego wygląda mówienie kazań dzisiaj. On tak swoim tym takim bardzo spokojnym głosem mówi przerażająco. Przerażająco. Jednym z powodów, dla których twierdził, że tak jest, mówił, że to jest lenistwo, które panuje w Kościele. Lenistwo do tego, żeby czytać Boże Słowo, żeby się nad nim zastanawiać, a z drugiej strony, żeby go słuchać i żeby coś z niego brać. Dzisiaj do pracy, Kościele. Będziemy pracować. Pomódlmy się o to, aby Pan Bóg nam tą pracę, jaką jest słuchanie, rozważanie Bożego Słowa, szczególnie błogosławił. Ojcze nasz niebieski, przychodzimy do Ciebie i wyznajemy, że potrzebujemy żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Panie, wierzymy, że Biblia ma szczególne znaczenie. Panie, wierzymy, że Pismo Święte zostało napisane w szczególny sposób. Wierzymy, że jest szczególna inspiracja, Twoja inspiracja za każdym słowem, za każdą myślą, którą odkrywamy w tym Piśmie. Dlatego prosimy Ciebie, aby ta inspiracja też dzisiaj dotykała nas przez to, że zostanie ożywiona przez to żywe namaszczenie Ducha Świętego, które będzie działało wśród nas. Panie, wierzymy w to namaszczenie, że ono przychodzi od Ciebie i ono zmienia nasze serca, ono zmienia naszą sytuację, ono zmienia nasze myślenie. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, przyjdź, dotykaj każdego z nas, Panie, dotykaj mnie, gdy będę zwiastował, dotykaj wszystkich, którzy będą słuchali, tak aby Twoje imię było wywyższone, abyśmy byli Twoimi naśladowcami. W imieniu Jezusa. Amen. Czytamy od 19 wiersza. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nim wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, zdobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Oni rzekli: uwierz Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy posłali polecenie, że macie być zwolnieni. Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia. Teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie. Niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa. A gdy ci usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się. I przyszedłszy, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, aby opuścili miasto. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii i ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Cała ta historia zaczyna się właściwie od opisu, który mamy na końcu wiersza 15. Bo zaczyna się ona w miejscu, które nazywa się, jak? Nazywa się Antiochia. Bo tam do tego miejsca, po swojej pierwszej podróży misyjnej po pobycie w Jerozolimie, powrócił Paweł i powrócił Barnaba. Bo właśnie tam był kościół, była wspólnota, która ich w pewien sposób autoryzowała do przedsięwzięcia, które wykonywali, idąc w różne miejsca w Azji Mniejszej i potem też na kontynencie europejskim i zwiastując tam słowo o zmartwychwstaniu Pana. W czasie tej podróży towarzyszył im pewien młody człowiek, który właściwie nawet my tak mówimy, ja tak mówię, młody człowiek, ale dokładnie nawet Biblia wynika z tego, że był młodszy od Pawła, ale Biblia nie określa dokładnie jego wieku. Paweł w tym momencie, gdy to się dzieje, gdy te wydarzenia mają miejsce, jest człowiekiem na pewno ponad 40-letnim, prawdopodobnie już może nawet 50-letnim. Bo upłynęło dość dużo czasu od momentu jego nawrócenia, kiedy w Biblii był określany jako młodzieniec, co mogło oznaczać wiek około 30 lat. Czyli młody człowiek, który ma prawa już do tego, żeby być w pewien sposób odpowiedzialny, czy wykonywać pewne czynności prawne, ale z drugiej strony nie jest jeszcze nie jest jeszcze uznawany za kogoś starszego. I od tego czasu, gdy Paweł miał te 30 lat, może 30 kilka, upłynęło sporo czasu i teraz ma już prawdopodobnie około 50 lat i wraca do Antiochii i razem z Barnabą planują podróż drugą i mówią, pójdziemy znowu do tych miejsc, w których byliśmy, aby tam umacniać tych wierzących, których tam albo spotkaliśmy, albo którzy też nawrócili się poprzez nasze zwiastowanie. I Barnaba mówi, tak, idźmy. Mówi, weźmy też Marka, który na początek tamtej podróży był razem z nimi. I wtedy Paweł bardzo jednoznacznie mówi, nie, Marka nie biorę. Nie chcę Marka ze sobą. On w pewnym momencie w czasie tamtej podróży, gdy jakoś tak gdzieś tam się znaleźli, zatęsknił za Jerozolimą. Z tego, co tam można przeczytać, to był jakoś związany rodzinnie z ludźmi, w których nieruchomościach, w których gdzie u tych ludzi w domach zgromadzała się wspólnota jerozolimska, więc jakoś mu tak tęskno się zrobiło za tamtymi klimatami. Może stwierdził, że no właściwie nie ma tak, jak u mamy. Wiemy, że ta wspólnota zbierała się w domu jego matki, więc odszedł od Pawła, zostawił Barnabę i popłynął sobie do Jerozolimy. I Paweł mówi, nie, Marka nie biorę. I czytamy w tym 15 rozdziale jeszcze, że powstał spór między nimi, że się co do tego tematu nie mogli dojść do rozsądnego kompromisu. I nie mogąc dojść do rozsądnego kompromisu, postanowili, dobra, w takim razie nie możemy iść razem. Barnaba pójdzie oddzielnie, Paweł pójdzie oddzielnie. I Paweł dobrał sobie do ze sobą jeszcze Sylasa, następną osobę spośród usługujących w Antiochii i wyruszył razem z nim w kierunku Azji Mniejszej. I poproszę tutaj o pomoc z projektora. Zmienić okulary trzeba. Może coś będzie widać. Tak. Tu mamy Antiochię. Tu jest Antiochia. Tu jest Jerozolima, do której gdzieś tam z Pamfilii chyba wtedy odpłynął sobie Marek. Znowu jest Marek, Barnaba i Paweł są w Antiochii. Barnaba i Paweł zamierzają odwiedzić zbory, które były o tak mniej więcej wzdłuż tego wybrzeża i może też trafić jeszcze do Europy, ale na razie myślą tylko o tych odwiedzinach i powstaje spór. Barnaba nie chce iść w końcu z Pawłem, bo chce zabrać Marka. Mówią, dobra, idziemy oddzielnie. I po pewnym czasie Paweł wyrusza z Sylasem w tę podróż. I gdybyśmy czytali początek rozdziału 16, to byśmy się przekonali, że wyruszają tutaj między innymi, tutaj w tej okolicy spotykają Tymoteusza. I Tymoteusza Paweł postanawia zabrać ze sobą ze względu na to, że bracia wystawili mu dobre świadectwo, więc jest ich teraz już w podróży trzech. Sylas, Tymoteusz i Paweł. I dzieje się ciekawa rzecz, bo zamierzają pójść właśnie do Frygii, to ta część Azji Mniejszej i idą. Ale tam Duch Święty mówi, nie głoście słowa. No to oni w kierunku Mizji i Bityni. najpierw w kierunku jednej krainy, później w kierunku drugiej, ale co do misji też Duch Święty mówi, nie, nie głoście tutaj słowa. W kierunku Bityni też nie głoście słowa. Wszystko to są okolice, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi. To są okolice, gdzie znajdują się bardzo liczne kolonie greckie, schelenizowane miasta azjatyckie i tam mieszka dużo Greków, mieszka dużo Żydów i możecie sobie wyobrazić, jak musiał się czuć Paweł. Jak musiał to przeżywać Paweł, bo Paweł nastawił się, że on jedzie w podróż misyjną, gdzie będzie zwiastował słowo. Jedzie po to do Frygii, do Mizji, do Bityni, do całej tej krainy azjatyckiej. Jedzie po to, żeby zwiastować Chrystusa. I za każdym razem, gdy trafia się okoliczność, że jest dużo ludzi, co potrzeba człowiekowi, który jest ewangelistą? No, ludzie są potrzebni, którzy będą go słuchali. I za każdym razem, gdy zdarza się taka okoliczność, że jest dużo ludzi, no to w tym momencie Duch Święty mówi co? Stop. I słuchajcie, to nie jest tak, że oni sobie przeszli tutaj 10 kilometrów. Jak można zauważyć, no to są setki kilometrów. I nie poruszali się jakimś TGV pociągiem, tylko po prostu na nogach szli. Więc codziennie byli w stanie kilkadziesiąt kilometrów przejść. Więc była to dość mozolna droga. Trudno było tak sobie, nie we Frygii, no to co? No to idziemy do Mizji. To kosztowało olbrzymi wysiłek. Między Frygią a Mizją i Bytynią jest tak mniej więcej 250 kilometrów. Na nogach to przejść, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Więc oni podejmowali bardzo duży trud. I ten trud był po to, żeby zwiastować Ewangelię. Paweł był człowiekiem w pewien sposób sprawdzonym w tym. On przychodził do jakiegoś miejsca, zaczynał zwiastować słowo i tam zbierał owoce tego zwiastowania. Ludzie się nawracali, ludzie byli zmieniani. Ludzie się łączyli w jakąś wspólnotę, powstawał zbór. I w poprzedniej podróży misyjnej mieli wiele owoców takiej działalności. Więc w tym momencie, jak się czuł Paweł? Przepraszam, że uczucie Pawła można by było porównać do takiego uczucia, takiego rybaka, powiedzmy, który w pewnym momencie idzie wzdłuż takiej rzeki pełnej ryb i widzi ryby pływające, ma wszystko, co potrzebne do tego, żeby łowić rybę. Mało tego, wcześniej też łowił ryby, bardzo dobrze mu szło, ale za każdym razem, gdy dochodzi do jakiegoś takiego wygodnego miejsca, gdzie można by było usiąść, jakaś zatoczka, w której pływa tak widać, nawet przez tą przezroczystą wodę widać takie całe ławice ryb, słyszy głos z góry od Pana Boga, nie, tu nie będziesz łowił. Gdy człowiek słyszy nie, gdy wygląda na to, że to bardzo często, jak to odbieramy, gdy my słyszymy nie? Bardzo często odbieramy to jako zakwestionowanie nas samych. Bardzo często przeżywamy to jako zakwestionowanie naszych umiejętności, naszych talentów. Szczególnie gdy powiedzmy to nie przychodzi do nas, my tutaj nie wiemy, w jaki sposób Pan Bóg im mówił to nie. Czy Pan Bóg to przez jakieś wydarzenia, czy Pan Bóg mówił do nich w jakimś takim wewnętrznym odczuciu. Każdy z nas ma swój sposób odbierania głosu od Pana Boga. Ale bardzo często, gdy to nie, jeszcze Pan Bóg kieruje do nas, używając różnych innych ludzi, wtedy bardzo trudno jest nam nie przyjąć tego jako czegoś osobistego, co odnosi się do nas. I w związku z tym, no, ja sobie wyobrażam, że Paweł miał taki czas, kiedy no, zastanawiał się nad sobą. Mówi, no co ze mną jest nie tak? Co ze mną jest nie w porządku? Może coś zrobiłem nie tak? A trochę wygląda to na to, że Pan Bóg tutaj przez te kilkaset kilometrów sprawdzał. Wcześniej była ta sytuacja z Markiem, gdzie Paweł okazał się taki zdecydowany, prawda? Taki bezkompromisowo zdecydowany. Marek taki, tak, Marek jest taki i taki, ja mam o nim zdanie, Marek nie idzie. I nie był gotowy ustąpić wobec zdania Barnaby. I wygląda mi na to, że Pan Bóg mówi, dobra, to teraz na pewno to trwało sporo miesięcy, będzie moment, kiedy ja sprawdzę, Pawle, twoją pokorę. I to wyglądało na to, że Pan Bóg sprawdzał mu jego pokorę przez mniej więcej 750 kilometrów. Musiało to być dość długo. Pan Bóg sprawdzał pokorę Pawła. Bo to, jak reagujemy na nie, na moment, kiedy w jakichś okolicznościach naszemu talentowi, naszemu obdarowaniu, naszemu powołaniu też w pewnym sensie, mówi się nie, jest miarą naszej pokory. Zależy od naszej pokory. Jeśli nie jesteśmy pokorni, to w tym momencie bardzo często w końcu co robimy? Po prostu się buntujemy. Znajdujemy sposób, żeby sobie wytłumaczyć. A to był jakiś oman nocny z tą Bitynią. To nie ma co tego słuchać. Idziemy do Bityni i tutaj zwiastujemy słowo. Tutaj troszeczkę dalej, przecież było to wielkie miasto, które nie jest tutaj zaznaczone, albo początek tego wielkiego miasta Konstantynopola, gdzie oni prawdopodobnie znaleźliby bardzo wielu ludzi do tego, aby słuchać Ewangelii. Ale Duch Święty mówi mnie, nie, nie, nie. I w końcu, gdy trafiają tutaj, to Paweł ma widzenie Macedończyka. I Macedończyk ich wzywa i odczytuje to, powinni popłynąć do Macedonii, więc do tej krainy. I tam mają zwiastować słowo. I jak to się kończy w tej Macedonii? Właśnie rozdział 16, właściwie to, co czytaliśmy, to jest finał ich misji w Macedonii. No ta misja zaczyna się w bardzo taki sposób niewiele znaczący. Dlaczego? Dlatego, że znaleźli się w Filipii i wygląda na to, że czasami coś było. O tutaj znaleźli się w Filipii. To najpierw wylądowali w takiej miejscowości, która nazywa się Neapol. Ale to może być dla nas mylące, dlatego że jest drugi Neapol na półwyspie Apenińskim. W dzisiejszych Włoszech zresztą miejscowość Neapol niedaleko Sycylii. Ale ten Neapol był tutaj w Macedonii i stamtąd było no, dosłownie rzut beretem w porównaniu z tymi wszystkimi innymi odległościami do Filipii, która była głównym miastem, czyli stolicą Macedonii. Ale to miasto wynika z tego, jak się zachowywał Paweł, było o tyle wyjątkowe pośród tych wszystkich innych miast, że nie było tam synagogi. Czyli ta ta społeczność żydowska, jaka tam była, czy prozelitów, jaka tam była, była mała. Albo w ogóle jej nie było. Z tego wynika, że tam nie było takich ludzi, którzy by byli związani z wyznaniem mojżeszowym, z Księgą Starego Testamentu, tak jak my to teraz nazywamy. I w związku z tym Paweł w końcu stwierdził jedyną możliwość w tej Filipii, żeby spotkać kogoś, kto jest zainteresowany Bogiem, to jest to, żeby wyjść na brzeg miasta w dzień sabatu, bo tam prawdopodobnie będą odbywały się modły. To był zwyczaj takich wspólnot prozelickich, które miały coś wspólnego już z Biblią, ale nie miały pomieszczenia, w którym by się spotykały, nie miały synagogi, że spotykali się nad brzegiem rzeki z tego powodu, że tam można było dokonać tych rytualnych obmywań i później wspólnie razem modlić się. I tam się udali i rzeczywiście spotkali grupę kobiet, czyli jakieś kobiety tylko były zainteresowane Bogiem Biblii. Jakieś kobiety tylko coś tam wiedziały na temat modlenia się do tego Boga i zaczynają rozmawiać z tymi kobietami i jedna z nich, takie świadectwo daje nam autor Nowego Testamentu, autor Dziejów Apostolskich, więc Łukasz, mówi, że Lidia, jej Pan Bóg otworzył serce, ona była bizneswoman, i zaprosiła Pawła i Sylasa i Tymoteusza do siebie do domu i tam oni zwiastowali słowo, ona i jej domownicy się nawrócili i powstaje mała taka wspólnota. I oni do tej wspólnoty przychodzą na modlitwy, przychodzą na to, że prawdopodobnie też Paweł ich naucza. Paweł, może też i Tymoteusz, może i Sylas, nauczają ich. I pewnego razu, gdy idą, spotyka ich pewna dziewczyna. I dziewczyna ta jest wykorzystywana, jest zdemonizowana i ten duch, który ją opanował, jest duchem, za pomocą którego różne przepowiednie zostają wypowiedziane. I ona mówi taką pozytywną rzecz, bo wskazuje na Pawła i jego grupę, mówi, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują słowo od Niego. I Paweł, gdy to się dzieje przez wiele dni, czytamy, że nie od razu, ale gdy to się dzieje przez wiele dni, Paweł ma rozpoznanie, z jakiego źródła to pochodzi, że to jest ze źródła demonicznego, że ona jest zniewolona. I w tym momencie słowem uwalnia ją. Rozkazuje, żeby ten demon ją opuścił, ten demon ją opuszcza i w tym momencie ona traci te wszystkie swoje nadprzyrodzone zdolności. Przestaje być tym medium. I w związku z tym ludzie, którzy korzystali, którzy zarabiali pieniądze na tym, widzą, straciliśmy źródło swoich dochodów. I są wściekli na Pawła i na Sylasa, i biorą ich, przyprowadzają przed władzę tego miasta, przed pretorów, którzy rządzili w tym mieście w imieniu Rzymu i oskarżają ich o to, że oni zakłócają pokój tutaj. Pretorzy, do tego jeszcze jest tłum ludzi, oni prawdopodobnie to zmanipulowali, zorganizowali, że ten tłum się zbiegł w momencie, gdy Pawła i Sylasa tam przyprowadzono. Ten tłum też wykrzykuje rzeczy przeciwko nim, jak gdyby byli świadkami tego, że oni robią te rzeczy, które są zabronione prawem rzymskim. pretorzy stwierdzają, trzeba zmusić ich do tego, żeby się przyznali. Sposobem rzymskim, dobrym, starym, wypróbowanym sposobem na to, żeby się podsądny przyznał, było to, żeby go nieźle stłuc. I to robią z Pawłem i Sylasem. I Paweł i Sylas zbici, oskarżeni fałszywie, zostają wrzuceni do więzienia, zakuci w dybach i tam właściwie mają finał swojej misji. Finał tego, że co? Z jednej strony posłuszni Bogu wyruszyli na tą misję. Druga rzecz, że później słuchali Ducha Świętego i Duch Święty mówił nie, a tam były takie, tam w tej Frygii, tam w tej Bitynii, tam w tej Mizji, nie było tego tłumu, nie było tych złych pretorów, a oni słuchali Ducha Świętego i w końcu wylądowali tu w Filipi i teraz są w więzieniu. Tylko pokora, tylko prawdziwa pokora może spowodować, że człowiek po takich przeżyciach, po takich przejściach powie Panu Bogu, Panie Boże, a ja jestem Tobie wdzięczny. A ja jestem Tobie wdzięczny. A ja chcę Ci podziękować w tym środku więzienia, chcę Ci dziękować za to wszystko, co mnie dzisiaj i w tych wszystkich miesiącach, które gdzieś tam zaczęły się od naszego wyruszenia z Antiochii, spotkało. I co zaczynają robić? Zaczynają modlić się, a potem jeszcze, nie wiem, gitary nie mieli, wzmacniaczy nie mieli, ale takim jakimś silnym głosem w miarę zaczynają śpiewać. Mam nadzieję, że śpiewali w tonacji. Ale znając kulturę żydowską i Żydów, to Żydzi mają w sobie coś takiego, że uczą się śpiewu i dobrze śpiewają. Więc tam dobrze, głośno, nie wiem, czy po grecku, czy po hebrajsku, ale prawdopodobnie chyba po grecku, bo ci inni więźniowie nasłuchiwali tego, co oni tam śpiewają, co oni śpiewają. I gdy tak oni śpiewają, to co? Bardzo mi się podoba to, jak Ian Green kiedyś o tym opowiadał. Mówi tak, że jak oni tam śpiewali tak rytmicznie, Pan Bóg w pewnym momencie w tym samym rytmie zaczął tupać nogą. I jak Pan Bóg zaczął tupać nogą, to co? Powstało wielkie trzęsienie ziemi. Macedonia akurat jest tym okręgiem, tym miejscem, gdzie bardzo często dochodzi do trzęsień. I to trzęsienie spowodowało, że wszystkie drzwi w tym więzieniu się otworzyły, że więzy z ludzi opadły, więc prawdopodobnie te dyby też straciły swoją moc. Paweł i Sylas normalnie mogli stanąć, mogli normalnie wyjść z miejsca, w którym byli, z tego wewnętrznego więzienia, przeszli może do tam, gdzie było tych więźniów więcej i na to wszystko przebudza się ten strażnik więzienny. I co ten strażnik więzienny? Chce się zabić, bo mówi, no więźniowie uciekli, ja życiem odpowiadam za to, żeby oni byli pilnowani, a nie dopilnowałem tej rzeczy. I wtedy Paweł mówi mu, nic nie rób sobie, wszyscy jesteśmy tutaj. I on przekonany, że jest coś nadzwyczajnego w tych dwóch ludziach, w tych dwóch mężach, zwraca się do nich i szuka prostej rady u nich. Co mam robić, żeby być zbawionym? Co mam robić, żeby ocaleć? Jeśli jest taki Bóg, jeśli ten Bóg coś takiego robi, jak ja tutaj widzę, to co mam zrobić, żeby zostać zbawionym przed Jego obliczem? I oni mu mówią, prosta rzecz, uwierz w to, co będziemy ci zwiastować o Jezusie Chrystusie. On uwierzył, on uwierzył temu, co oni zwiastowali, został ochrzczony i czytamy, że te smutne dla niego wydarzenia zmieniły się w niesamowitą radość. I potem mamy jeszcze tą sytuację, że następnego dnia oni są dalej w domu tego strażnika więziennego i wtedy przychodzą pachołkowie od tych pretorów, mówią, wychodzić. Bo wasza sprawa nie jest ważna, wychodźcie, idźcie sobie gdzie chcecie. I wtedy Paweł robi taką rzecz, w której jest i godność, ale jest też coś niesamowitego, bo o czym za chwilę. Paweł mówi, no oni postąpili niewłaściwie. I mówi, niech przyjdą tutaj i niech przynajmniej nas wyprowadzą z tego więzienia. I oni przychodzą, ci pretorzy przychodzą i przepraszają ich, ale zobaczcie, w tym żądaniu Pawła nie ma chęci zemsty. Tam jest godność, jestem człowiekiem godnym szacunku, ale nie ma chęci zemsty. Zemsta mówiła jak? I to zemsta ograniczona zakonem mojżeszowym. Jak mówiła zemsta? Ząb za ząb, oko za oko. Jak ja zostałem wychłostany, to oni też powinni za to zapłacić. Oni powinni jakieś konsekwencje tego ponieść. Ale Paweł jest wolny od tego. Bo co? Bo jest człowiekiem pokory. A dlaczego Paweł jest człowiekiem pokory? Ktoś odpowie na najważniejsze pytanie. Dlaczego Paweł jest człowiekiem pokory? Bo naśladuje mistrza, który jest pokorny. A jego mistrzem jest Jezus Chrystus, który był pokorny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Nie było w nim ani przez chwilę nie wobec tego, co Bóg do niego mówił i nie było w nim chęci zemsty, nawet gdy wisiał na krzyżu, gdy modlił się, Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Amen. I tą samą postawę widzimy u Pawła. Paweł również jest wolny od tej chęci zemsty, dlatego że naśladuje Chrystusa Pana. Najważniejszą rzeczą w życiu Pawła dla Pana Boga, z perspektywy Pana Boga, nie było to, co on dokona idąc przez tą Azję Mniejszą, jak my teraz to nazywamy. Ile on tu zborów założy. Najważniejszą rzeczą dla Pana Boga było, na ile Paweł jest podobny do jego Syna Jezusa Chrystusa. Najważniejszą rzeczą w twoim i moim życiu nie jest to, czego my dokonamy, co my zrobimy, ale najważniejszą rzeczą dla Boga dzisiaj jest to, na ile każdy z nas, ty, ja, wszyscy my tutaj, jesteśmy podobni do Syna Jego, Chrystusa Jezusa. Czy jest w nas to podobieństwo? Ten zbór w Filipii był niesamowitym zborem. Potem czytamy o nich jeszcze później. Ta historia jeszcze tam się ciągnie, tego zboru. I czytamy o tym zborze jako o niezwykłym zborze, który też niezwykłe rzeczy robił w życiu Pawła. I to robił mimo tego, że właściwie nie mieli ku temu możliwości, ale to robili. Dlatego, że byli naśladowcami Chrystusa Pana. Dlatego, że we wszystkich sferach swojego życia chcieli naśladować Chrystusa Pana. Dlaczego tak się stało? Bo taki mieli fundament. Bo zostali założeni, ta wspólnota została założona na tym fundamencie. Na fundamencie ludzi, którzy naśladują Chrystusa Pana. Idą za Chrystusem. Robią to, co On robił, mówią to, co On mówi i są tacy jak On. I w tym momencie Paweł mówi, że ten owoc tej pracy przerasta jego wyobrażenie. On nie może się nadziwić, że ten krótki pobyt w Filipii dał takie owoce. Ale dał takie owoce dlatego, że Paweł przyszedł tam jako naśladowca Chrystusa. I oni się uczyli od Pawła na jego życiu, jak być naśladowcą Chrystusa. który we właściwy sposób reaguje na sprzeciw i który we właściwy sposób reaguje też nawet na prześladowanie. Nie chęcią zemsty, ale z taką godnością i z takim wybaczeniem. Gotowością do tego, żeby przebaczać. Gdzie jesteś, jeśli chodzi o naśladowanie Chrystusa? Być może jesteś w miejscu, gdzie Duch Święty ci musi czasami powiedzieć nie. Nie twoim myślom o sobie, twoim pragnieniom, twoim celom. Może czasami jesteś w miejscu, gdzie ludzie cię zawodzą, tak jak przeżył zawód Paweł ze względu na Marka. Może jesteś w miejscu, gdzie jesteś prześladowany, gdzie spotykasz się z dużym oporem i bardzo, coś ci bardzo mocno szepcze do ucha, a tak, żeby ich to samo spotkało. Może jesteś w miejscu, gdzie jest ci bardzo ciężko, bo wszystko jest przeciwko tobie. Ale najważniejsze jest, czy w tych wszystkich miejscach idziesz za Nim z pokorą, gotowością do tego, żeby być zawsze taki jak On. Jeśli dzisiaj odkrywasz sobie coś, co się sprzeciwia temu, czy z czym masz ciągle problem, czy z czymś ciągle walczysz, to chciałbym się właśnie o takie osoby dzisiaj szczególnie modlić, abyśmy mogli być naśladowcami Chrystusa, mimo tego, co w nas jeszcze się temu sprzeciwia. Poproszę wszystkich, abyśmy pochylili głowy, zamknęli oczy. Jeśli dzisiaj potrzebujesz modlitwy w tych obszarach, to prosiłbym bardzo, abyś podniósł rękę i będę wiedział, że mam się o ciebie pomodlić. Jeśli tak, niech Pan Bóg was błogosławi. Niech Pan Bóg was błogosławi. Tak, będę się modlił. Tak, niech Pan Bóg was błogosławi. Będę się modlił. Tak, zechciejmy powstać teraz wszyscy i będziemy się modlić. Pan Bóg doskonale widział wasze serca i widział też wasze podniesione ręce. Być może nawet ja kogoś nie zauważyłem, ale Pan Bóg wie, że to było wyznanie, Panie, potrzebuję się zmienić, potrzebuję przyjąć taką pokorę w swoim życiu, jaką miał Chrystus Pan. Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie teraz i wyznajemy, że jest coś w nas, ludziach, co się sprzeciwia pokorze, Panie, co walczy z pokorą. Chcemy być przede wszystkim doceniani. I z tego pragnienia, żeby być doceniani, żeby też tworzyć coś wartościowego, znaczącego, pochodzi, Panie, też nasz brak bardzo często gotowości do tego, żeby być tak pokornymi, jakich Ty potrzebujesz. Panie, wyznajemy, że naszym przykładem, naszym doskonałym przykładem pokory jest Chrystus Pan. Jest to, jak On był pokorny. On uniżył samego siebie i był pokorny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I dzisiaj, Panie, prosimy Ciebie o te wszystkie osoby, które wyznały, że potrzebują pomocy Twojej w jakimkolwiek względzie, czy to pokory, czy to też tych różnych sytuacji, w których są, w których trudno im się pogodzić, trudno im odnaleźć tą gotowość do tego, aby wykonywać Twoją wolę, aby iść za Jezusem, aby być Jego naśladowcą. Panie, Ty widzisz każdą z tych osób, która podniosła rękę. Ty widzisz ją, znasz, kochasz, cenisz, Panie, i teraz prosimy Ciebie o to, abyś przez swojego Ducha Świętego w nadzwyczajny sposób dotknął każdej z tych osób, pomógł im i podniósł ich i sprawił, że będą, Panie, napełnieni w swoim życiu taką pokorą i duchem naśladowania Chrystusa Pana. Panie, tylko przez Twojego Świętego Ducha jesteśmy w stanie być podobni do Jezusa. Tylko przez Jego obecność w nas. Dlatego zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Przyjdź, napełnij nasze życie. Panie, jeśli nawet byliśmy, jeśli nawet gdzieś tam kiedyś wspominamy to, ten nasz chrzest Duchu Świętym, Panie, to proszę Ciebie o to, abyśmy zostali znowu wypełnieni tą Jego obecnością, tym Jego nadzwyczajnym działaniem, żeby On sam spowodował w nas zmianę. W imieniu Jezusa. Panie, nikt z nas nie jest w stanie sam siebie przemienić. Tylko Ty. Tylko Ty. Dlatego do Ciebie się zwracamy i uwierzymy, że Ty będziesz nas zmieniał. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę.